Współcześnie w teologii i duszpasterstwie pojęcie świadectwo, podobnie jak spokrewnione z nim etymologicznie słowo doświadczenie, cieszy się wielką popularnością, co sprawia, że stało się ono nieostre, a nawet wieloznaczne. Tymczasem świadectwo jest jednym z kryteriów wiarygodności Kościoła, a zarazem głównym dynamizmem jego działalności ewangelizacyjnej. Jak zauważa Hans Urs von Balthasar, Kościół zrodził się ze świadectwa Chrystusa i stale żyje świadectwem o Chrystusie. Można więc ogólnie powiedzieć, że chrześcijaństwo jest religią objawienia i świadectwa. Dawanie świadectwa, czyli bycie świadkiem, jest nie tylko miarą przeżywanej wiary, ale zarazem warunkiem sine qua non twórczej egzystencji Kościoła i jego misji ewangelizacyjnej we współczesnym świecie. Jak pisał papież święty Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi, wspólnota chrześcijan nigdy nie zamyka się sama w sobie. Jej życie wewnętrzne, życie modlitwy, słuchanie słowa i nauki apostołów, wykonywanie miłości braterskiej, łamanie chleba, osiąga swą pełną moc tylko wtedy, kiedy staje się świadectwem. Wzbudza podziw, rodzi nawrócenie, staje się przepowiadaniem i obwieszczaniem Ewangelii. To numer 15. Mając na uwadze doniosłą rolę świadectwa dla tożsamości i misji Kościoła, wypada więc zapytać o jego podstawy, a więc o to, z czego wyrasta świadectwo i dlaczego jest zobowiązujące dla każdego ochrzczonego odpowiednio do jego miejsca we wspólnocie wierzących. Zanim jednak zostaną wskazane biblijne, eklezjalne, sakramentalne i duchowe podstawy chrześcijańskiego świadectwa, wydaje się, że te są najważniejsze, należy wyjaśnić, czym jest świadectwo w istocie. I pierwszy punkt tej refleksji. Otóż etymologia greckiego słowa martyria oznacza rozważające, ponowne, badające przypomnienie, podnoszenie w swojej świadomości czegoś doświadczonego, co nie może zostać zapomniane i w tym sensie powinno zostać przez stosowną wypowiedź przekazane do wiadomości innym. Proszę zwrócić uwagę na zbieżność trzech pojęć. Świadomość, doświadczenie, świadectwo. Mają wspólny temat i one ściśle się ze sobą wiążą. Zwykle świadectwo miało zastosowanie prawne jako jeden ze środków dowodowych. Oprócz tego służyło wyrażeniu subiektywnego przekonania podmiotu o prawdziwości czegoś, czego on był uczestnikiem. Roli świadectwa nie można jednak ograniczać do prostego stwierdzenia faktyczności wydarzenia. Świadek bowiem jest nie tyle relatorem czy sprawozdawcą, lecz w jakimś sensie interpretatorem rzeczywistości, o której świadczy. Niezależnie od tego, czy bezpośrednio, czy naocznie uczestniczy w zdarzeniu, a więc tak zwane testimonium ex visu, czy też pośrednio, na przykład przez zasłyszenie, testimonium ex auditu, ma on szczególne kompetencje do rozpoznania organicznej jedności wydarzenia jako takiego, osób w nich uczestniczących oraz wartości będących racją tego wydarzenia, czyli sensu tego, co się stało. W świadectwie następuje swoista synteza realizmu i symbolizmu, gdyż dzięki świadkowi można nie tylko upewnić się o prawdziwości, faktyczności i prawdziwości danego wydarzenia, ale przede wszystkim można dotrzeć do jego wewnętrznej zawartości, której poznanie ma być przecież celem świadectwa. Świadek dzięki swej obecności w wydarzeniu jest niejako dopuszczony do tajemnicy ukrytej pod tym, co jest w tym wydarzeniu zewnętrzne. Jemu jest dane poznanie tej tajemnicy, a następnie podzielenie się nią z innymi. Choć widzenie zewnętrzne wydarzenia jest konieczne, to jednak niewystarczające do tego, aby być świadkiem. Można bowiem widzieć, a nie zobaczyć, słuchać, a jednak nie usłyszeć, być obecnym na miejscu zdarzenia, a nie rozumieć jego znaczenia i nie docierać do jego istoty. Z uwagi na ograniczenia czasowe nie rozwijam tego stwierdzenia i nie próbuję dawać tutaj egzemplifikacji, ale myślę, że rozumiemy, w czym tkwi problem. Otóż wiarygodny świadek musi być zatem aktywnym uczestnikiem wydarzenia, niejako znajdować się w jego środku, blisko tego, co się dzieje. Kiedy następnie świadczy, to przekazuje nie tylko informacje, wiedzę o zdarzeniu i jego opis, ale także cząstkę siebie, a więc swoje doświadczenie, swój sposób postrzegania tego, o czym świadczy, swoje przeżycie, swój system wartości, swoje emocje itd. W ten sposób pozwala odbiorcy świadectwa partycypować w swoim życiu, a więc w tym, co dla niego samego stanowi jakąś wartość. Można więc mówić o najwyższym rodzaju komunikacji interpersonalnej między świadkiem a tym, kto jest odbiorcą jego świadectwa. Odnosząc to do chrześcijańskiego świadectwa, należy stwierdzić, że samo potwierdzenie historyczności zdarzeń sprzed 2000 lat opisanych na kartach Ewangelii miałoby znaczenie jedynie naturalne, czysto informacyjne, nie zaś religijne, a więc nie sięgałoby do ich rzeczywistego znaczenia w historii zbawienia. To samo dotyczy innych świadectw, zwłaszcza męczeństwa. Nie zrozumiemy męczeństwa, jeżeli nie wejdziemy w cały kontekst tego wydarzenia, jeśli nie wczujemy się w sytuację męczennika. Patrząc tylko od zewnątrz, stwierdzimy prosty fakt. Natomiast kluczem do rozumienia wydarzeń zbawczych i heroizmu męczeństwa jest wiara, rozumiana przede wszystkim jako wejście w osobową relację z Chrystusem. Ewangeliści nie dokonują bowiem technicznego, beznamiętnego, kronikarskiego zapisu słów, gestów i dzieł Jezusa, lecz dzielą się swoim przeżyciem spotkania z Panem. Inaczej mówiąc, chrześcijańskie świadectwo rodzi się z wiary i do wiary prowadzi, tę wiarę indukuje. W tym sensie jest ono zasadniczym dynamizmem ewangelizacyjno-misyjnym Kościoła Świętego, tak w starożytności, w średniowieczu, w czasach nowożytnych, jak i współcześnie. Wydaje się, że właśnie współcześnie świadectwo odgrywa szczególnie doniosłą rolę w budzeniu i ożywianiu wiary. Trafnie zauważył to przywołany święty papież Paweł VI w cytowanej adhortacji Evangelii Nuntiandi, stwierdzając, że człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. To 41 numer tej adhortacji. I po tych wyjaśnieniach przejdźmy teraz do pierwszej, zdaje się najważniejszej podstawy świadectwa jako zobowiązania chrześcijanina. O świadectwie, które ma indukować wiarę, wielokrotnie uczy Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, gdzie kluczowe słowa świadectwo, świadek, świadczyć w różnych formach gramatycznych występują 148 razy w Nowym Testamencie, z czego w samych Ewangeliach tylko 55 razy. Już samo to pokazuje, jak ważne jest świadectwo, jak kwestia świadectwa, jak ważna w Nowym Testamencie. Najczęściej słowa świadek i świadectwo w tekstach nowotestamentalnych funkcjonują w sensie prawniczym, jako akt czy też element uwiarygodnienia jakiegoś zdarzenia, na przykład dokonanego przez Jezusa uzdrowienia lub potwierdzenia prawdomówności jakiejś osoby. Kluczowe jednak dla całego orędzia nowotestamentalnego jest stwierdzenie świętego Jana Apostoła w Apokalipsie, że to Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, który przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Skoro Chrystus jest świadkiem, to tym bardziej każdy z Jego uczniów wezwany jest do dawania świadectwa. o czym mówił kilkakrotnie sam Pan Jezus od początku swojej publicznej działalności. Imperatyw dawania świadectwa szczególnie mocno wybrzmiewa w chwili zakończenia Jego ziemskiej misji i wniebowstąpienia. Ewangelista Mateusz kończy swoją relację ewangeliczną nakazem misyjnym Zbawiciela, który mówił: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Użyte tu greckie słowo mateteuzate oznacza więc, jak wiemy, nie tyle nauczanie jako przekaz odpowiedniej wiedzy, lecz przede wszystkim czynienie uczniów mocą dawanego im świadectwa. Z kolei w relacji Łukaszowej to samo wydarzenie kończy się stwierdzeniem: wy jesteście świadkami tego. To stwierdzenie należy zestawić z paralelnym zdaniem Pana Jezusa z Dziejów Apostolskich, a wiemy, że to jest ten sam autor, wyrażonym w czasie przyszłym: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. W obydwu przypadkach, tu już nie wchodząc w te kwestie gramatyczne, bo tam jest czas teraźniejszy, tam jest w drugim przypadku czas przyszły, w obu przypadkach jest mowa o powinności uczniów do dawania świadectwa, skoro uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach. W przypadku apostołów bycie świadkiem w sposób oczywisty wynika z bezpośredniej partycypacji w życiu i działalności Chrystusa. Gdy chodzi o Jego wyznawców żyjących już po wniebowstąpieniu, to sprawa wydaje się być bardziej złożona. Trzeba zatem rozróżnić, i to rozróżnienie czyni sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, trzeba rozróżnić świadectwo typu janowego i świadectwo typu pawłowego. Pierwsze, charakterystyczne jest dla apostołów, oparte jest bowiem na bezpośrednim, faktycznym kontakcie ze Zbawicielem. Drugi typ świadectwa, według księdza Blachnickiego, wiąże się z postawą świętego Pawła z Tarsu, który nie należał do grona bezpośrednich uczniów Jezusa i nie znał go historycznie. Jednak wskutek objawienia pod Damaszkiem otrzymał poznanie jego osoby i nauki. Podstawą wiary Pawła w odróżnieniu od świętego Jana Ewangelisty jest duchowe, nie zaś bezpośrednie i zmysłowe poznanie Jezusa, co tak mocno podkreśla Jan Ewangelista. To właśnie myśmy dotykali, słyszeli, widzieli, więc wręcz zmysłowe doświadczenie obecności Chrystusa. A więc u świętego Pawła jest tak ścisła więź duchowa, że może on wyznać w liście do Galatów: teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego. Nic dziwnego, że apostoł narodów za cel swego przepowiadania, opartego na osobistym świadectwie, obrał doprowadzenie innych do spotkania z Jezusem w wierze, a więc do doświadczenia duchowego, które w istocie jest jak najbardziej realne. Apostoł narodów wyraźnie czyni Jezusa punktem odniesienia całego swojego istnienia i prowadzonej przez Niego misji głoszenia Ewangelii. I choć ma doskonałe przygotowanie intelektualne, to jednak nie skupia się na roztrząsaniu kwestii teologicznych, które zresztą mistrzowsko prezentuje, ale zatroskany jest o wzbudzenie wiary w swoich adresatach oraz słuchaczach i doprowadzenie ich do duchowego doświadczenia zjednoczenia z Panem. Takie też powinno być współczesne dawanie świadectwa wiary. A więc nie chodzi tylko o instruowanie, ale indukowanie wiary. Szczytem chrześcijańskiego świadectwa jest męczeństwo, czego przykładem jest święty Szczepan. Istotnym elementem męczeństwa, które znamionuje nie tylko starożytność chrześcijańską, ale również nasze czasy, jest publiczne złożenie świadectwa o Chrystusie oraz świadome i dobrowolne przyjęcie śmierci z powodu tego wyznania. Opis męczeństwa świętego Szczepana pozwala zrozumieć, skąd męczennik czerpie siłę do tak radykalnego świadectwa. Źródłem jego siły jest bowiem mistyczne doświadczenie Jezusa, o którym mówi w ostatnich słowach pierwszy męczennik: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Być może podobne doświadczenie mistyczne jest udziałem wszystkich chrześcijańskich męczenników i dlatego tak przekonujące jest ich świadectwo. Słusznie więc Tertulian stwierdza w słynnym adagium, że sanguis martyrum semen Christianorum. Jednak tylko nieliczni mogą przez męczeństwo dać świadectwo swej wiary i żywej więzi z Jezusem. Stąd pozostaje ono postawą docelową, z którą każdy uczeń Chrystusa winien się liczyć i być na nie przygotowany. Natomiast sam styl życia chrześcijańskiego na co dzień winien ujawniać zdolność do różnych poświęceń na rzecz wiary, co stanowi zasadniczy dynamizm chrześcijańskiego świadectwa. I druga podstawa świadectwa chrześcijańskiego, mianowicie podstawa eklezjalna. Kościół Święty, jak powiedziałem, zrodził się z nauczania i świadectwa apostołów, potwierdzonego ich męczeńską śmiercią, z wyjątkiem świętego Jana Ewangelisty. Także świadectwo świętego Pawła apostoła w życiu i rozwoju Kościoła wśród pogan odegrało istotną rolę. Wewnętrznym dynamizmem ewangelizacyjno-misyjnej działalności Kościoła jest dawanie świadectwa, o czym wielokrotnie uczył Sobór Watykański II i ostatni papieże. Na przykład w Konstytucji Lumen Gentium czytamy, że wszyscy uczniowie Chrystusa wszędzie mają głosić świadectwo o Chrystusie, numer 10. Gdyż święty lud Boży ma udział także w proroczej funkcji Chrystusa, szerząc żywe o Nim świadectwo przede wszystkim przez życie wiary i miłości, numer 12. Z kolei w Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes ojcowie soborowi przypominają, że zadaniem Kościoła jest uobecniać i czynić niejako widzialnym Boga Ojca i Jego Syna Wcielonego przez nieustanne odnawianie się i oczyszczanie pod kierunkiem Ducha Świętego. Osiąga się to przede wszystkim świadectwem żywej i dojrzałej wiary. Takie dawanie świadectwa jest szczególnie doniosłe w działalności misyjnej, o czym przypomina dekret Ad Gentes, gdzie czytamy, że wszyscy wyznawcy Chrystusa, gdziekolwiek się znajdują, są zobowiązani tak ukazywać świadectwem słowa i przykładem życia nowego człowieka, przyobleczonego przez chrzest i działanie Ducha Świętego, który umocnił ich w sakramencie bierzmowania, aby inni, widząc ich dobre czyny, chwalili Ojca i pełniej pojęli prawdziwy sens życia ludzkiego i powszechną więź wspólnoty ludzkiej. To numer 11. O tym, jak istotne dla tożsamości i misji Kościoła jest świadectwo żywej wiary, wsparte przepowiadaniem Słowa Bożego, wiele mówi również katechizm Kościoła katolickiego. Jak wiara pierwszej wspólnoty wierzących opierała się na świadectwie konkretnych ludzi, którzy byli świadkami zmartwychwstania Chrystusa, tak również współcześnie Kościół prowadzi swe apostolstwo oparte na świadectwie poszczególnych jego członków i głoszeniu Słowa Bożego. To są parafrazy konkretnych wypowiedzi katechizmu, których jeszcze tutaj nie podaję z uwagi na krótkość. Jeśli dziś mówi się dużo o potrzebie odnowy Kościoła, to, jak zauważa Benedykt XVI, dokonuje się ona także przez świadectwo, jakie daje życie wierzących. To jest Porta Fidei 6. Kościół zatem dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje świadectwa tych, którzy zobowiązują się niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa. To jest Verbum Domini 83. W tym samym duchu wypowiada się obecny papież, wyrażając troskę o lepszą formację, o pogłębienie naszej miłości i jaśniejsze świadectwo Ewangelii, Ewangelii Gaudium 121. Jako wspólnota Kościoła nie tylko mamy ewangelizować innych, pisze dalej papież Franciszek, ale pozwolić, by inni ewangelizowali nas nieustannie. każdym wypadku wszyscy jesteśmy wezwani do ofiarowania innym wyraźnego świadectwa o zbawczej miłości Pana, który niezależnie od naszych niedoskonałości ofiaruje nam swoją bliskość, swoje słowo, swoją moc i nadaje sens naszemu życiu. Trzecia podstawa świadectwa to podstawa sakramentalna. Jeśli mówimy o eklezjalnych podstawach chrześcijańskiej powinności dawania świadectwa swojej wiary, to nie można pominąć roli sakramentów świętych w tym zakresie. Chodzi tu szczególnie o sakramenty inicjacji, a więc chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Odnośnie do tego Benedykt XVI zauważa, cytuję, że bez liturgii i sakramentów wyznanie wiary nie miałoby skuteczności, gdyż zabrakłoby łaski, która wspiera świadectwo chrześcijan. Porta Fidei 11. Jeżeli zatem, jak wspomnieliśmy wyżej, przepowiadanie Słowa Bożego zawsze musi wiązać się ze świadectwem wiary, to należy także mówić o ścisłym związku sakramentów z dawaniem świadectwa. I tak właśnie sakrament chrztu jest fundamentalnym zobowiązaniem chrześcijanina do bycia świadkiem. Pieczęć chrzcielna uzdalnia bowiem i włącza chrześcijan do służenia Bogu przez żywy udział w świętej liturgii Kościoła i wypełniania ich kapłaństwa na mocy chrztu przez świadectwo świętego życia i skutecznej miłości. Czytamy w katechizmie 1273. Innymi słowy, być chrześcijaninem na mocy chrztu i być świadkiem to w gruncie rzeczy to samo. Trafnie wyraził to papież Franciszek w homilii w domu świętej Marty 6 maja 2014 roku, mówiąc, że nie można zrozumieć chrześcijanina, który nie byłby świadkiem, nie dawał świadectwa. Tym bardziej do tego zobowiązuje sakrament bierzmowania, który jest dopełnieniem chrztu i pełnym wylaniem Ducha Świętego. Za Soborem Watykańskim II katechizm Kościoła katolickiego zaznacza, że istotnie przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Również Eucharystia zobowiązuje chrześcijanina do bycia świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego. Jest ona bowiem pamiątką i zarazem uobecnieniem misterium paschalnego. Uczestnicząc w celebracji eucharystycznej, chrześcijanin daje wyraz swojej wiary i zarazem wiarę tę umacnia, a następnie do niej stosuje swoje życie i całą aktywność zawodową, rodzinną i społeczną. Należy jednak zauważyć, że sprawując Eucharystię, Kościół daje nie tylko świadectwo żywej wiary w Jego obecność, w obecność Chrystusa, ale staje się także świadkiem jedności, o którą prosił Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej. I tu warto byłoby, czas już to nie pozwoli, ale to w opracowaniu będzie, warto by prześledzić inne sakramenty, jak one zobowiązują do świadectwa, na przykład kapłanów. Tutaj tylko zatrzymam się na chwilę nad sakramentem małżeństwa. Księżom nie trzeba mówić, jakie mają powinności wynikające z sakramentu święceń, jeśli chodzi o świadectwo. Ale jest bardzo dużo ciekawych tekstów w dokumentach Kościoła. Jeśli chodzi o sakrament małżeństwa, to jest on fundamentem duchowości małżeńskiej, a zarazem podstawą więzi rodzinnej. Dzięki niemu małżonkowie są stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na krzyżu. Wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami stali się przez sakrament. W podobnym tonie, to jest z Familiaris Consortio, w podobnym tonie wypowiada się papież Franciszek, pisząc w Adhortatio Amoris Laetitia, że małżeństwo i rodzina otrzymują od Chrystusa przez Kościół łaskę Ducha Świętego, aby dawać świadectwo Ewangelii miłości Bożej. Przez ten sakrament rodzina chrześcijańska, będąc owocem i znakiem nadprzyrodzonej płodności Kościoła, staje się symbolem, świadectwem i uczestnikiem macierzyństwa Kościoła. To Familiaris Consortio 46. Bardzo mi się tu podoba to stwierdzenie, że rodzina jest świadkiem, uczestnikiem macierzyństwa Kościoła. To myślę, że teologicznie bardzo głębokie, inspirujące określenie. Małżonkowie, dalej czytamy Familiaris Consortio 74, są świadkami tej uniwersalnej miłości, która poprzez czystość przyjętą dla Królestwa Niebieskiego czyni ich zawsze gotowymi do ofiarnego poświęcenia się służbie Bożej i dziełu apostolstwa. I tu jest jeszcze mowa o tym, że rodzice i małżonkowie mają być świadkami wobec dzieci, ale chciałbym zwrócić tu uwagę na pewną ciekawostkę. To tak się uśmiecham tutaj do księdza biskupa Jacka. Otóż w kontekście duchowości małżeńsko-rodzinnej święty Jan Paweł II pisze o osobach konsekrowanych, które szczególnie zobowiązane są do dawania świadectwa, przede wszystkim wierności i oddania się Chrystusowi. Papież stwierdza, że małżonkowie chrześcijańscy mają prawo oczekiwać od osób bezżennych dobrego przykładu i świadectwa dozgonnej wierności swemu powołaniu. Jak dla małżonków dochowanie wierności bywa niekiedy trudne i wymaga ofiary, umartwienia i zaparcia się siebie, tak samo może być ono trudne dla osób bezżennych. Wierność ich, także w czasie ewentualnej próby, winna być zbudowaniem dla wierności małżonków. Czyli osoby konsekrowane mają dawać świadectwo małżonkom. Ale papież Franciszek zdaje się odwracać kierunek tego świadectwa. Według niego, w Amoris Laetitia, małżonkowie mają być świadkami wierności dla osób konsekrowanych. I papież pisze w Amoris Laetitia 162. Osoby powołane do dziewictwa mogą znaleźć w niektórych małżeństwach wyraźny znak wielkodusznej i niezachwianej wierności Boga wobec swego przymierza, co może pobudzać ich serca do bardziej konkretnej i ofiarnej dyspozycyjności. Myślę, że to jest znowu bardzo ciekawy, inspirujący temat świadectwa wzajemnego małżonków osobom konsekrowanym i kapłanom i vice versa. I jeszcze jeden, tu wskazałbym powód tej powinności świadectwa, powód duchowy, temat, który by znowu można rozwijać, więc tylko krótko go potraktujmy, jeśli ksiądz biskup da mi jeszcze 5 minut. Podsumowaniem prowadzonych tu rozważań na temat podstaw chrześcijańskiego świadectwa jest wskazanie na rolę doświadczenia duchowego, o czym mówiłem na początku. Życie duchowe bowiem jako życie w Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego, tak to określa Jan Paweł II, jest szczytowym przejawem żywej wiary, zdolnej indukować analogiczne postawy duchowe innych wiernych. Potwierdzeniem tej tezy jest żywa w Kościele katolickim cześć oddawana świętym, wśród których szczególne miejsce zajmuje Matka Boża, wyjątkowy świadek Jezusa. Prawdziwa pobożność hagiologiczna, czyli adresowana do świętych, nie może bowiem ograniczać się do podziwu i fascynacji postacią wybranego świętego, zwłaszcza Maryi, lecz polega na odwoływaniu się do ich wstawiennictwa oraz naśladowania stylu ich życia, a więc umacnianiu swej wiary ich świadectwem. Bogatą rzeczywistość życia duchowego można opisywać na wiele sposobów i na przykład święty Franciszek Salezy życie duchowe porównuje do drabiny, gdzie jednym bokiem jest życie sakramentalne, drugie życie modlitwy, a szczeble w tej drabinie to asceza, postęp w cnotach, a więc także uczynki miłosierdzia. Autentyczne, i tu o sakramentach już mówiliśmy, więc jeszcze tylko 2 zdania o tych 2 pozostałych elementach tej drabiny. Autentyczne doświadczenie modlitwy rodzi się nie tyle z teologicznego instruktażu czy przynaglenia, lecz przede wszystkim ze świadectwa tych, którzy się modlą, a nie tylko odmawiają modlitwy. W tym względzie zasadniczym i niezastąpionym elementem wychowania do modlitwy jest konkretny przykład, żywe świadectwo rodziców, pisze święty Jan Paweł II w Familiaris Consortio. Nie rozwijam dalej tego tematu, bo jest chyba kwestią oczywistą. Doniosłe znaczenie w indukowaniu doświadczenia duchowego współcześnie odgrywają różnego rodzaju zrzeszenia chrześcijańskie, także te skupione wokół modlitwy, często charyzmatycznej. W tym społecznym przeżywaniu wiary istotną rolę odgrywa indywidualne i wspólnotowe świadectwo, jakim wzajemnie się ubogacają członkowie tychże zrzeszeń. Z teologiczno-duchowego i duszpasterskiego punktu widzenia nie można lekceważyć tego oddziaływania, choć czasem wystawione jest ono na podobne niebezpieczeństwa, jakie obserwujemy w sektach. Ważnym wymiarem życia duchowego, który, jak zauważył papież Franciszek, może zbyt długo był zaniedbywany, jest miłosierdzie, rozumiane jako czynna miłość bliźniego. Według obecnego papieża jest ono architrawem, na którym wspiera się życie Kościoła. Toteż wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno być przepojone czułością, z którą kieruje się do wiernych w tym, co głosi i o czym daje świadectwo światu, nie może nigdy brakować miłosierdzia. To jedno z podstawowych kryteriów wiarygodności Kościoła, a zarazem probierz duchowej dojrzałości chrześcijanina – dawanie świadectwa przez miłosierdzie. W liście Misericordia et Misera, wydanym na zakończenie nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, obecny papież wskazuje na Maryję jako matkę miłosierdzia, gdyż ona jest pierwszą, która toruje drogę i towarzyszy nam w dawaniu świadectwa miłości. I podsumowując, przypomnijmy, że tą podstawą, czyli tym zobowiązaniem do chrześcijańskiego świadectwa jest przede wszystkim nakaz Chrystusa. Będziecie świadkami, bądźcie świadkami. Dalej partycypacja w Kościele i poprzez sakramenty, no i także osobiste życie duchowe. Kończąc, warto jeszcze zaznaczyć, że dawanie świadectwa ma charakter inicjacyjny, czyli wprowadzający innych w doświadczenie wiary i jako takie stanowi istotny wymiar życia duchowego. Świadectwo bowiem rodzi się z doświadczenia żywej więzi z Chrystusem, sakramentalnej i modlitewnej. Dzięki temu ma moc indukować podobne doświadczenie w innych. Jak mawiał sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, żywe rodzi się tylko z żywego, a prawdziwym uczniem Chrystusa jest ten, kto jest zdolny drugiego czynić jego uczniem.